Mike Mignola, Christopher Golden, Hellboy, Kości Olbrzymów. Rozdział pierwszy. Ujrzawszy postać, która wyszła z limuzyny w rozświetloną blaskiem księżycową noc, funkcjonariusz Aaron Bruckner ledwo nad sobą zapanował. Postać była wyższa od wszystkich znanych mu ludzi, a jej ciało ciemno-czerwone niczym zaschnięta krew. Choć pewne cechy wydawały się ludzkie, grube bokobrody na policzkach, prochowiec i spodnie, to na pewno nie był człowiek. Bo jak inaczej wyjaśnić wystający spod płaszcza długi ogon, stukający o chodnik kopyta czy szerokie płaszczyzny na czole, które mogły być tylko kikutami uciętych rogów? Słodki Jezu, szepnął komisarz, wyjmując pistolet z kabury. Nie zwracał już uwagi na limuzynę ani na pozostałych policjantów. Połowa policji z Hollis w stanie Virginia stała w kordonie otaczającym park rozrywki w Playtown USA. Przez cały dzień dzwonili rodzice, których dzieci były przerażone, śmiertelnie przerażone. Moczyły się i były w szoku, po spotkaniu z jakimś ukrywającym się w parku świrem. Brzydki, straszny, wielki, czerwony. Tak brzmiał najdokładniejszy opis, jaki dzieci były w stanie podać. To coś się goniło, nawet dusiło niektóre, choć na szczęście żadnemu z maluchów nie stała się krzywda. Świr, pomyślał Bruckner i zaśmiał się z tego słowa. To nie był zboczeniec ani wariat. Tylko jedno słowo dobrze opisywało wielkiego stwora, który szedł teraz przez parking. Demon. Pomimo skwaru panującego w tę sierpniową noc, Brucknera przeszedł zimny dreszcz, gdy stwór się do niego zbliżał. Za limuzyną był tylko ciemny, pusty parking, za którym majaczyły jeszcze drzewa rosnące wzdłuż drogi numer 82. Prasy nie dopuszczano na miejsce, ale krążył śmigłowiec, który wciąż warkotał gdzieś w górze. Za Brucknerem stały dziesiątki policjantów i pracowników parku, ale w tej chwili czuł się tak, jakby był tu tylko on i ta istota. On i demon. Aaron Bruckner nie cofnął się. Czuł suchość w gardle i łzy zbierające się w kącikach oczu. Słone ukłucie strachu. Palce miał sparaliżowane, a jego nogi i ręce poruszały się w sposób, którego nie kontrolował, jakby jakiś odległy, kosmiczny lalkarz pociągał za sznurki. Wstrzymując oddech, wpatrywał się w to krwisto-czerwone monstrum o wyostrzonych, kanciastych rysach, jakby wykutych w kamieniu. Prawa ręka stwora była ogromna i zupełnie nieproporcjonalna. Przez chwilę zdawało mu się, że naprawdę jest z kamienia. We wnętrzu Aarona Brucknera coś zamarło, ale pozwoliło zachować spokój, gdy oburącz uniósł swoją służbową broń i wycelował w pierś potwora. Kątem oka dostrzegł ruch. Wzdrygnął się i zerknął w lewo. Zobaczył, że patrzy na niego sierżant Wilkie. Przesadzisty sierżant miał duże, ciemne oczy. Brakowało mu górnego siekacza, a jego nos wyglądał, jakby był złamany przynajmniej ze dwa razy. Gruba żyła pulsowała mu na skroni, kiedy odczuwał stres. Czyli prawie zawsze. Bruckner, rzucił Wilkie cicho. Co ty do diabła wyprawiasz? Opuść broń! Pistolet zadrżał Brucknerowi w dłoni. Policjant szeroko otwartymi oczami popatrzył na demona, a potem z powrotem na Wilkiego. Ale sierżancie, czy facet jest ślepy na miłość boską? To coś. W parku. Sierżant stanął przed nim, zasłaniając mu demona. To monstrum, które przez lata będzie nawiedzało go w snach ze swoim gardłowym śmiechem, płomiennymi oczami i długim, kołyszącym się ogonem. Sierżant opuścił zdrętwiałe ręce Brucknera, który mu na to pozwolił, zbyt oszołomiony, by się opierać. Cholera, dzieciaku, gazet nie czytasz? Mruknął Wilkie. To ten gość, ten Hellboy. Zajmuje się właśnie takimi sprawami. Kiedy słowa sierżanty jeszcze rozbrzmiewały w powietrzu, demon stanął za jego plecami, wyraźnie nad nim górując. Zatrzymał się na chwilę, a Wilkie odwrócił się i obaj policjanci patrzyli teraz na jego posągową sylwetkę. Hej, odezwał się Hellboy. Czy ktoś tu widział potwora? Park rozrywki w Playtown stanowił po zmroku nierealną scenerię niczym z nocnego koszmaru. W normalnych okolicznościach zasilanie wyłączono by wieczorem, ale tego dnia na kilka godzin przed zmierzchem przeprowadzono ewakuację. Nie było tu reflektorów, nie istniała taka potrzeba, jako że park w założeniu zamykano o zmierzchu. Teren oświetlały tylko wielobarwne żarówki i świecące neony na karuzelach. Zmieniały one złoty blask księżyca w dziwny, psychodeliczny rodzaj iluminacji. Z diabelskiego młyna dochodziły ciche dźwięki organów parowych, które mieszały się z muzyką dobiegającą z odległej karuzeli. Poza tym w Playtown panowała cisza. Okropne miejsce przemknęło przez głowę Hellboya. Playtown było niewielkim, ale nowoczesnym parkiem rozrywki. Znajdująca się tu górska kolejka Whiplash Mountain cieszyła się sławą w okolicy. Oczywiście, Hellboy nie przejechałby się nią, nawet gdyby przystawiono mu do głowy pistolet. Nie przepadał za kolejkami górskimi. Za bardzo trzęsły. Co nie oznacza, że miał z nimi wiele do czynienia. Nie licząc kilku wycieczek, które profesor Brutenholm zorganizował specjalne dla niego, kiedy Hellboy był jeszcze mały, odwiedzał wesołe miasteczka tylko w takich sytuacjach jak ta, kiedy trzeba było wejść, zorientować się, co nawiedza teren parku i wynosić się. Jedno trochę go niepokoiło. Kilka razy miał już podobne sprawy i wtedy parki rozrywki bardziej pasowały do sytuacji. Były rozpadającymi się reliktami starych, dobrych czasów. W każdej chwili groziło im zamknięcie, najwyraźniej jednak miały swój urok dla duchów, demonów, a w jednym wypadku dla kobiety z głową dzika. Nie lubił sobie przypominać tej ostatniej. Minęło trochę czasu, od kiedy ostatni raz poproszono go o wizytę w takim miejscu. Chyba już 10 lat. Teraz przyszła pora na Playtown. Ten park był jednak nowy, estetyczny i dobrze utrzymany, a przynajmniej tak się Hellboyowi wydawało. Nie pasował do modelu. Nie było w nim nic z rzeczy, które zwykle zwabiały istoty nadprzyrodzone. Dziwne. Hellboy ruszył brukowaną alejką, która wija się, skręcając w stronę kolejnych atrakcji, sklepów z pamiątkami i punktów z jedzeniem. Mijała ogródki ze stolikami oraz opuszczone budki z lodami, preclami i watą cukrową. W powietrzu roznosił się silny zapach pączków, ale nigdzie nie widział w miejsca, w którym je sprzedawano. Papierowe kubki po napojach ze sterczącymi słomkami leżały w przepełnionym koszu na śmieci i zdawało się, że w każdej chwili mogą spaść. Nikt nie opróżni kosza, dopóki Hellboy nie zakończy dezynsekcji. Dezynsekcja. Nie lubił tak o tym myśleć, ale czasami nie umiał się powstrzymać. Prawdziwe intrygujące sprawy, takie przy których jego pracodawcy z Biura Badań Paranormalnych i Obrony mieli pełne portki strachu, nie zdarzały się tak często, jak nudne i rutynowe łapanie duchów. Oczywiście to, co czaiło się w Playtown, nie było, jak sądził, duchem. Doniesienia mówiły o wysokim stworze, chudym jak szkielet, z szorstką czerwoną skórą i długimi skołtunionymi włosami. Podobno poruszał się, a jego ręce nieustannie wirowały niczym w jakimś tańcu. I śmiertelnie przestraszył grupkę dzieci. Hellboy nie przepadał zbytnio za badaniami w BBPO, ale dzięki nim biuro w ciągu godziny odgadło tożsamość potwora. Noc była gorąca i sucha, ale Hellboy, mijając podłużny kanał, poczuł, że powietrze staje się cięższe od wilgoci. Widział różne karuzele, falę, ośmiornicę i pętlę. Wszystkie zaprojektowano tak, by ludzie krzyczeli i wymiotowali. Była też wieża hydrauliczna, która chętnych unosiła dziesiątki metrów nad ziemię, by następnie opuścić ich gwałtownie i zwolnić dopiero w ostatniej chwili. W tej części parku neony świeciły najjaśniej, zmieniając chodnik w dziwaczny melanż barw, niczym w nocnym klubie. Hellboy minął serię urządzeń dla młodszych dzieci, małe łódki, dwupłatowce i powoli obracające się filiżanki. Karuzela z dwupłatowcami została rozłupana na pół przez gruby dom, który wyrósł z metalowych mechanizmów i rozwalił urządzenie od środka. Hellboy odchrząknął, patrząc na to zjawisko. To było coś nowego. Słyszał wcześniej doniesienia o drzewach, które nagle wyrastały z ziemi. Właśnie to skłoniło władze parku do decyzji o ewakuacji, ale czym innym było to zobaczyć na własne oczy. Nic dziwnego, że małe dzieci uciekały z krzykiem. Teraz ich rodzice podejmowali pewnie kroki prawne. Nie licząc kilku upuszczonych rożków z lodami, które już dawno się rozpuściły, a także dziecięcego plecaka w kolorowe klauny oraz niepożądanego drzewa, nie było tu nic, co zapowiadałoby kłopoty. Kilka dwupłatowców oderwało się od karuzeli i leżało na ziemi. Hellboy nie potrafił pojąć, jakim cudem podczas tych wszystkich zdarzeń żadnemu dziecku nie stało się nic poważnego. Może sprawca całego zamieszania wcale nie chciał krzywdzić dzieci. Hellboy zmarszczył brwi i zaczął się nad tym rozmyślać. Jeszcze raz spojrzał na plecak i zadrżał. Klauny budziły w nim lęk. W rzeczywistości nikt nie był tak radosny jak one. Wyglądały nienaturalnie. Wyszedł z zakątka dla maluchów, minął jaskrawo pomalowany gabinet luster i przeszedł alejką pełną atrakcji, jak miejsce do rzucania ringiem czy piłką do celu. Gier, w których wygrać można wyłącznie dzięki łutowi szczęścia. Dalej, za niewielkim budynkiem, w którym znajdowały się automaty z napojami i toalety, zobaczył elektryczne samochodziki i karuzelę. Muzyka z diabelskiego młyna ucichła już gdzieś za jego plecami, a w miarę jak zbliżał się do karuzeli, rozlegająca się w niej wesoła, wręcz karnawałowa melodia przybierała na sile. Przywiodła mu na myśl sprzedawcę lodów. Przypomniał sobie, jak patrzył przez okno na sprzedawcę lodów i nie wolno mu było za nim pobiec. Po pierwszym razie BBPO stwierdziło, że tak będzie lepiej dla wszystkich zainteresowanych. Nieżyjący już profesor Brutenholm, który wychował Hellboya na terenie obiektów, zawsze chętnie wychodził na dwór i kupował dla niego coś z tego białego samochodu, ale to już nie było to samo. Karuzela wciąż się obracała. Koniki i inne zwierzęta z malowanej menażerii unosiły się i opadały na swoich prętach, niektóre w rytm muzyki, inne we własnym mechanicznym tempie. Drugie drzewo, znacznie większe niż pierwsze, wyrastało z ziemi tuż obok krawędzi karuzeli. Z ciemnego, sękatego pnia na wszystkie strony sterczały pokręcone konary. Niektóre gałęzie sięgały karuzeli i szorowały po prętach oraz drewnianych i plastikowych zwierzętach. Z końców tych gałęzi poodpadały liście i leżały teraz na ziemi. Hellboy domyślił się, że resztę wywiał wiatr. Przez parę minut przyglądał się karuzeli, zastanawiając się, czy powinien się tam wspiąć i ją przeszukać. Ale już po chwili stało się dla niego jasne, że także tutaj nie ma nic niezwykłego, pomijając to drzewo. A potem coś się poruszyło. Po drugiej stronie karuzeli, w cieniu kolejnego rzędu budek z jarczmarcznymi zabawkami, przesuwała się wysoka postać. Blask księżyca odbijał się od jej skóry, która zgodnie z zebranymi informacjami była czerwona, choć znacznie jaśniejsza od skóry Hellboya. Przypominała lukrowane jabłko, wydawała się też lepka. W ruchu postać obracała się, a jej ręce wirowały w górze. Przeskakiwała z nogi na nogę w jakimś szalonym tańcu. Zmierzwione włosy sięgały jej do połowy pleców. Sfurt był nagi. Wskoczył na karuzelę i zakręcił się, trzymając pręt sterczący z grzbietu delfina. Karuzela kręciła się szybko, wesoła muzyka wypełniała powietrze, a stwór patrzył na Hellboya, mijając go raz za razem. Jego twarz wyglądała jak czaszka. Chuda, z ostrym podbródkiem i wydatnymi kośćmi policzkowymi, wyraźnie widocznymi pod skórą. Hellboy zadrżał. Stwór był strasznie brzydki. Jeszcze dwa razy mignął mu na karuzeli, po czym wykonał akrobatyczny skok, obracając się w powietrzu. Jego zakończone pazurami stopy bezgłośnie dotknęły chodnika i stwór kontynuował swój dziki taniec, wirując wokół Hellboya i machając rękami. Badawczy wzrok Hellboya podążał za nim. Dr Manning powiedział, że ta istota potrafi stać się niewidzialna, kiedy zechce, ale Hellboy często widział rzeczy, których inni nie dostrzegali. Kiedy stwór zdmuchł, przemknął przed nim swoim tanecznym krokiem, Hellboy popatrzył na niego ze zniecierpliwieniem. Widzę cię, ty kretynie. Tamten zatrzymał się z miną, która niemal budziła rozbawienie. Usta miał pełne wyszczerbionych zębów pokrytych zielonym nalotem, tu i ówdzie zdrapanym. Teraz, gdy się zatrzymał, Hellboy zauważył, że powierzchnia jego skóry przypomina korę. Stwór przemówił do niego krótkimi zdaniami, w języku, w którym Hellboy szybko rozpoznał stary dialekt portugalski. Stwierdził, że w znacznym stopniu potwierdza to tożsamość stwora. Ty pewnie jesteś Kaipur. Stwór znowu wyrzucił z siebie potok słów w tym języku, ale po chwili znów zaczął się poruszać. Tańczył wokół Hellboya, z fascynacją wpatrywał się w niego swymi żółtymi oczami i próbował go rozpracować, zrozumieć, dlaczego ten go widzi. Hellboy nie znał tego dialektu, ale odgadywał sens słów demona. Zgodnie bowiem z aktami, które otrzymał, Kaipur był demonem, brazylijskim demonem leśnym, jeśli chodzi o ścisłość. Straszył dzieci i wypędzał je z lasu. O ile jednak ten brzydal mówił prawdę, zawsze służył rodzicom tych dzieci. Wyganiał je z lasu dla ich własnego bezpieczeństwa. Teraz został tu wezwany przez grupę brazylijskich matek, których rodziny osiedliły się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Hellboy dobrze rozumiał wypowiedzi Kaipura, matki zaczęły się obawiać, że amerykańska kultura masowa zadziała na umysły ich dzieci z radziecką czarną magią i wymarzy z młodych umysłów zainteresowanie własnym dziedzictwem. Powiał wiatr i poły płaszcza Hellboya załopotały. Podrapał się po zaroście na podbródku i wbił spojrzenie w demona. Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Te kobiety przyzwały demona, żeby wystraszyły ich dzieci z parku rozrywki? Załatwi im całe lata koszmarów w nadziei, że wzbudzą w nich zainteresowanie rodzimym krajem? Dlatego ty rozwaliłeś parę karuzel i śmiertelnie wystraszyłeś mnóstwo innych dzieciaków, które nie pochodzą z Brazylii i nie prosiły się o twoje przybycie? Kaipur wykonał powolny piruet, trzepocząc rękami, a następnie się ukłonił, jakby odczuwał dumę z tego, co zrobił. Jezu, westchnął Hellboy. W życiu nie słyszałem czegoś równie głupiego. Kaipur zamarł, zmrużył swoje dzikie żółte oczy, potrząsnął długimi, splątanymi włosami. Hellboy pomyślał, że może powinien powiedzieć to bardziej dyplomatycznie. Nigdy jednak nie był mistrzem dyplomacji, bo uważał ją za domenę kłamców i idiotów. W porządku, powiedział z lekkim wzruszeniem ramion. Chyba po prostu robiłeś to, co do ciebie należy. Wezwały cię, tak? Ale teraz powinieneś już sobie iść. Weź sobie na drogę browar i chińskie pierożki, czy coś takiego. Potok wściekłych słów wypłynął z ust Kaipura, który wyciągnął w stronę Hellboya długi, kościsty palec. Hellboy skrzyżował ręce i posłał demonowi surowe spojrzenie. Nie żartuję, koleś. Skończ te kretynizmy. Wynoś się. Kajpor wyrzucił ręce w górę i ziemia zadrżała, gdy grube drzewo roztrzaskało chodnik pod kopytami Hellboya i wystrzeliło z ziemi. Przewrócił się, ale gałęzie zaczęły się już rozrastać wokół niego i go podnosić. Światła karuzeli mrugały, a muzyka wydawała się nagle zniekształcona. Jedna z gałęzi owinęła się wokół torsu Hellboya. Uniósł swoją ogromną prawą rękę i uderzył kamienną dłonią tak potężnie, że drzewo pękło, a dookoła spadły połamane gałęzie. Potknął się i przewrócił na chodnik, uderzając o podłoże brzuchem i podbródkiem. Przygryzł sobie język i poczuł smak własnej krwi. Zawsze muszą się stawiać, mruknął wstając. Pistolet ciążył mu w kaburze, ale nie tracił czasu na jego wyciąganie. Kajpru pląsał wokół niczym nadworny błazen, ale w jego ruchach nie było nic radosnego. Obracając się płynnie tanecznym ruchem, zbliżył się do Hellboya i oparł ręce na ziemi, po czym wyrzucił nogi do przodu. Zakończone pazurami stopy uderzyły Hellboya w pierś. Miał twardą skórę, więc po tym kopnięciu nie poleciała mu krew. Mimo to bolało. Ej! Krzyknął Hellboy. Zamachnął się na demona lewym sierpowym, ale ten zrobił gwiazdę i znalazł się poza zasięgiem. Nie ruszaj się! Ruchem rąk demon przywołał z drżącej ziemi jeszcze jedno sękate, straszne drzewo, które wystrzeliło z chodnika w kierunku Hellboya. Ale ten był tym razem przygotowany. Gałęzie wyciągnęły się ku niemu niczym pachnąca żywicą macki. Kora marszczyła się w świetle księżyca i kolorowym blasku żarówek na karuzeli. Konary próbowało winąć się wokół Hellboya, ale wykonał unik, odłamując mniejsze gałęzie, a potem prawą ręką zadał potężny cios, który odłamał górne 3 metry pnia. Demoniczny pokurcz zadrobił kroczkami niczym krab, ruszając w stronę Hellboya i wymachując rękami. Znowu rzucił się naprzód, próbując go kopnąć. Sapiąc i poruszając się z szybkością, do której przy tych rozmiarach wydawał się niezdolny, Hellboy schylił się i podniósł złamany pień. Obrócił się, rozchuszczał pień i uderzył Kajpura z taką siłą, że ten krzyknął. Dźwięk przypominał skrzypienie drzewa, które za chwilę się złami. Cios przewrócił go na ziemię między karuzelą a namiotem z elektrycznymi samochodzikami. Demon usiłował wstać, ale Hellboy uderzył go znowu. Kajpur trafił w jeden ze słupów, które podtrzymywały dach namiotu. Słup złamał się na pół. Krawędź dachu opadła niżej, ale namiot się nie zawalił. Kazałem ci przestać, przypomniał Hellboy. Na przypominającej korę skórze demona pojawiły się pęknięcia i zaczęła się z nich sączyć ciemnobrązowa substancja, która być może była jego krwią. Gdy próbował wstać, splątane włosy opadły mu na twarz. Żółte zwierzęce oczy płonęły gniewem. W ranach pojawiły się rosnące kiełki roślin. Niczym płatki kwiatu przykryły obrażenie i zaczęły leczyć tę czerwoną, pobrużdżoną skórę. Kajpur wystrzelił ciąg słów w swojej archaicznej mowie. Hellboy rozumiał je tylko częściowo. Ich znaczenie było jednak oczywiste. Demon nie zamierzał opuścić tego miejsca, a potrafił leczyć swoje rany na tyle szybko, że Hellboy nie mógł go zniszczyć w walce wręcz. A potem Kajpur go opluł. Dobra, wycedził Hellboy przez zaciśnięte zęby. Teraz naprawdę się wkurzyłem. Gdyby nie Kajpur, Hellboy mógłby oglądać teraz z Abe'em film, na który czekał. Do starej wersji King Konga domontowano zaginioną wcześniej scenę z pająkiem. Dzisiaj wieczorem puszczano ten film w kablówce. Demon ruszył na niego, jego kończyny z zakrzywionymi pazurami wirowały. Hellboy nie zwrócił na nie uwagi. Poczuł na skórze drapanie, ale wszedł prosto w ten wir. Zadał cios prawą ręką i strzaskał lewe ramię demona. Kajpur wrzasnął. Hellboy dołożył mu szybkie uderzenie w szczękę, łamiąc kilka pokrytych nalotem zębów i sprawiając, że demon zamilkł. Potem obiema rękami uniósł Kajpura i cisnął nim w namiot z samochodzikami. Demon runął jak długi na blaszaną podłogę. Hellboy z ponurą miną podszedł do platformy operatora samochodzików, skąd wciąż dochodziło buczenie prądu i wyrwał panel sterujący, wyciągając gruby zwój przewodów wysokiego napięcia. Zmiażdżył w dłoniach skrzynkę z metalu i plastiku. Sypnęło iskrami i ukazała się plątanina kabli. Pociągnął za nie, wyrywając styki, a potem opuścił kable na metalową podłogę z boku namiotu. Kajpur miał się właśnie podnieść, gdy przez podłogę popłynął prąd. Demon zamarł, a potem zaczął się trząść w ohydnej parodii pląsów, które wykonywał przed kilkoma chwilami. Hellboy słyszał trzaski i syki przebiegających przez niego impulsów elektrycznych. Światła w parku lekko przygasły, tracąc część zasilania. Powietrze wypełnił zapach przypominający palenie w piecu, co Hellboyowi skojarzyło się z jesienią. I wtedy oczy Kajpura jedno po drugim wypadły z oczu dołów, a z pustych otworów zaczęły wypełzać płomienie. Klatka piersiowa demona zaświeciła na pomarańczowo i na krawędziach żaru zaczęły się tworzyć szare płaty. Skóra pękała, a z ran strzelały płomienie, które zaczęły pochłaniać stwora. Teraz nie było już nowych kiełków, czyli nowego życia. Wiatr wiejący wcześniej bez przerwy nagle ustał, jakby chciał nabrać oddechu i ogień, który trawił demona, też się jakoś zawahał. Powietrze wypełniło skwierczenie elektryczności. A potem wiatr zerwał się znowu i płomienie całkowicie pochłonęły demona, strzelając aż po dach, który zajął się ogniem. Stojąc w pewnej odległości, Hellboy pokręcił głową z niesmakiem i ruszył w przeciwną stronę. Zawsze muszą się stawiać. Gdy wychodził, policjanci trzymali się od niego na dystans. Jezu, co jest? Może śmierdzę? Pomyślał z irytacją. Virginia leżała blisko Waszyngtonu, spodziewał się więc, że w sąsiedztwie polityków i centrali FBI w Langley mieszkańcy przyzwyczaili się już do ciągłych, dziwnych wydarzeń. Ale Hollis było tylko zapyziałym miasteczkiem, takim samym jak milion innych w Ameryce. Miejscowi nie wiedzieliby też zapewne, co powiedzieć Julie Roberts. Wprawdzie ona nigdy nie zabije tutaj żadnego demona, ale... Gdy szedł do limuzyny, jeden z policjantów stanął mu naprzeciw. Hellboyu, odezwał się korpulentny funkcjonariusz. Jestem sierżant Bob Wilkie. Znalazłeś tam coś? Ta. Hellboy podrapał się po karku, gdzie jego nieliczne włosy były związane w kucyk. Wilkie szerzej otworzył oczy. O co chodzi? Teraz płonie. Chyba powinniście wezwać kogoś, kto ugasi pożar. Z tymi słowami Hellboy pomaszerował do limuzyny, otworzył tylne drzwi i ostrożnie wsiadł. Samochód zatrząsł się lekko, gdy agent rozparł się na siedzeniu. Kiedy podniósł wzrok, tuż przed zamknięciem drzwi zobaczył, że sierżant Wilkie wydaje rozkazy kilku policjantom. Bardzo dobrze. Miał nadzieję, że ugaszą ogień, zanim się rozprzestrzeni. Zatrzasnął drzwi. Siedział teraz obok dyrektora Toma Manninga, dyrektora BBPO, który rozmawiał właśnie przez komórkę. Doktor Manning podniósł palec, by pokazać, że rozmowa potrwa jeszcze tylko chwilę, więc Hellboy zaczął wyglądać przez okno. Dyrektor przywiózł Hellboya i kilkoro innych agentów biura do Waszyngtonu, by stanęli jako świadkowie przed komisją, która miała zadecydować, ile pieniędzy rząd amerykański przeznaczy na dotację dla BBPO. Hellboy jeszcze nigdy nie zeznawał i nie miał pojęcia, co właściwie powinien powiedzieć. Przepraszam, powiedział dr Manning, wsuwając telefon z powrotem do kieszeni marynarki. Przyglądał się Hellboyowi uważnie, mrużąc powieki. No i jak poszło? Chłopcy z działu badawczego mieli rację. To był Kaipur. Naprawdę? Spytał zafascynowany. Jaki był? Uparty. Przepraszam, ile nam zajmie powrót do hotelu? Ciężko mi będzie zasnąć przed tą jutrzejszą komisją. A, mruknął dyrektor. Jego twarz przybrała oficjalny wyraz. Ucieszy cię chyba wiadomość, że nie staniesz jutro przed komisją. Z samego rana ruszasz do Szwecji. Do Szwecji? Hellboy odwrócił się na ile mógł w tej ciasnocie i wbił spojrzenie w doktora Manninga. A co takiego jest w tej Szwecji? Mina doktora była poważna, a w jego głosie pobrzmiewała nutka niepokoju. Mimo wszystkiego, co widziałeś i mimo tego, kim jesteś, myślę, że mi nie uwierzysz, gdy ci powiem.